Cześć, jestem Anna Madzusewicz i w tym odcinku mojego podcastu chcę poświęcić trochę czasu Marinie Abramowicz i, jakkolwiek by to dziwnie nie brzmiało, nudzie. W sierpniu w Toruniu zakończyła się wystawa pod tytułem Doczysta, która jest retrospekcją twórczości Mariny Abramowicz. Miałam przyjemność obejrzeć tę wystawę już kilka miesięcy temu i próbowałam przygotować odcinek z moimi wrażeniami już wcześniej, by Was zachęcić do jej odwiedzenia. Nie udało się, ale nie chciałam, by ta wystawa przeszła zupełnie bez echa w moim podcaście. Szczególnie, że od września tego roku do stycznia 2020 można będzie ją obejrzeć w Belgradzie, w rodzinnym mieście artystki, więc jeśli ktoś nie miał okazji wybrać się do Torunia, może połączyć obejrzenie wystawy z urlopem na Bałkanach, co też zresztą bardzo polecam. Wystawa miała swoją premierę w 2017 roku w Sztokholmie, po czym była wystawiana m.in. w Oslo, w Bonn, we Florencji i w Belgradzie właśnie zakończy swoją podróż po Europie. Wystawa jest chronologicznym przedstawieniem etapów poszukiwań artystycznych Mariny Abramowicz od jej wczesnych prób malarskich, bo artystka zaczynała od malowania, ukończyła też kierunek malarski w Belgradzie, poprzez próby pokonania ograniczeń, jakie stawia człowiekowi jego ciało i umysł, po jej prace nawiązujące do rodzinnej historii i historii Bałkanów oraz fascynacji duchowością, która przeplata się w zasadzie przez wszystkie etapy jej twórczości. Na wystawie zobaczymy nagrania i zdjęcia z performance'ów artystki oraz ich szkice, bo każdy performance był na etapie przygotowań przez artystkę najpierw opisany i naszkicowany i dopiero później realizowany już na żywo, a także przedmioty oraz scenografię performance'ów oraz odtworzenia niektórych jej prac przez lokalnych artystów. Nazwisko Abramowicz nie było mi obce, ale przyznam szczerze, że dotychczas postrzegałam ją trochę jako artystkę silącą się na szokowanie odbiorcy dla samego szokowania. I dopiero obejrzenie wystawy pozwoliło mi dojrzeć jej poszukiwania twórcze. A uzupełnienie tego o kontekst życia prywatnego daje szerszy obraz tych poszukiwań, bo każda z tych prac nie jest zawieszona w próżni. One albo wynikają z siebie wzajemnie, albo coś je łączy z osobistymi przeżyciami artystki w danym momencie jej życia. Jest to też swoista historia narodzin sztuki performance'u, dochodzenia czym performance jest, jaką rolę odgrywa w nim artysta i odbiorca, jak odbiorca staje się jego współtwórcą. Na tej wystawie doskonale widać, kiedy i w jakich okolicznościach następowały zwroty w jej twórczości, w jaki sposób poruszała te same tematy w różnych okolicznościach albo na różnym etapie swojego życia twórczego i osobistego. Jeśli miałabym wyróżnić trzy prace, które robią na mnie największe wrażenie, to będą to The Lovers, The Great Wall Walk, ostatni wspólny performance w wykonaniu Mariny Abramowicz i Ulaya. Drugi to by był Balkan Baroque, taki krwawy i wstrząsający performance Mariny pokazany na Biennale w Wenecji. Oraz The Artist is Present, niesamowicie poruszający dla widzów i wycieńczający dla artystki performance, który trwał 700 godzin. Dzięki tej wystawie możemy się przekonać, że nie zobaczylibyśmy żadnego z nich, gdyby nie poprzedzające je poszukiwania. Może mniej spektakularne performance, ale krok po kroku stawiające coraz większe wymagania dla artystki. W przypadku The Lovers Performance możemy chyba nazwać już etap przygotowywania i późniejsze jego transformacje. Przejście Wielkiego Muru Chińskiego było marzeniem Mariny i Ulaya, jej wieloletniego partnera w życiu prywatnym i artystycznym. Planowali oni, że po przejściu Wielkiego Muru Chińskiego spotkają się na jego środku i wezmą ślub. Był to czas, kiedy świat był jeszcze podzielony na kraje komunistyczne i kraje zachodnie, więc pozyskanie zgody od chińskich władz na takie działania wymagało wielu zabiegów dyplomatycznych, nakładów finansowych oraz przede wszystkim czasu. I ostatecznie udało się ten pomysł zrealizować w 1988 roku, ale w toku przygotowań zupełnie zmienił się kontekst tego działania. Marina i Ulaj nie byli już parą. Dodatkowo Ulaj podczas przechodzenia swojej części muru wdał się w romans z towarzyszącą mu chińską tłumaczką, z którą później miał dziecko. I zamiast ślubu Marina i Ulaj uścisnęli się na pożegnanie, tym samym symbolicznie kończąc kilkunastoletni etap wspólnego życia. Performance Artist is Present, pokazany w Nowym Jorku w 2010 roku, polegał na tym, że w jednym z do siebie ustawionych krzeseł siedziała artystka, a na drugim krześle mógł usiąść każdy chętny i spędzić tak face to face z artystką tyle czasu, ile chce. Codziennie przez 2,5 miesiąca w godzinach otwarcia galerii artystka siedziała bez ruchu, wpatrzona w osoby siadające naprzeciwko, a chętniej by to obejrzeć oraz wziąć udział ustawiali się w gigantyczne kolejki. Artist is Present jest chyba kwintesencją performance'u Abramowicz. Z jednej strony jest to popis jej możliwości fizycznych, a trzeba pamiętać, że miała wtedy już ponad 60 lat na karku. Siedzenie bez ruchu po wiele godzin dziennie, bez stawania na siku, bez jedzenia i picia, wymagało to też wcześniejszych takich fizycznych przygotowań z jej strony. A z drugiej strony otwarcie się na uczestnika widza. Było to otwarte zaproszenie do tego, żeby widz stał się uczestnikiem performance'u, nawiązał kontakt z artystą i współtworzył energię tego działania. Trzeci wspomniany przeze mnie performance, Balkan Baroque, na niego zwróciłam uwagę dopiero na wystawie w Toruniu. Oryginalnie był pokazany w Wenecji i osią tego performance'u było działanie artystki polegające na tym, że czyści z resztek mięsa i krwi ogromną stertę kości, nawiązując tym samym do krwawego oblicza wojny, nie tylko tej na Bałkanach, która zakończyła się rok, dwa lata wcześniej, ale wojny w ogóle. I jak bardzo odrażający, jednocześnie wstrząsający musiał być to widok, wtedy oryginalnie uświadomiła mi góra kości, już czystych, nie takich okrwawionych i psujących się, pokazana na wystawie i towarzyszący im zapach. Po tej sali nie mogłam już na niczym innym się skupić, więc możecie sobie wyobrazić, jakie wrażenie na mnie to zrobiło. I nie byłoby żadnej z tych prac, gdyby nie dziwaczne na pierwszy rzut oka performance Mariny z Ulajem, ich eksperymenty i wspólne poszukiwania, przekraczanie pewnych tabu, pewnych granic, a później także odkrywanie tego, jak różne są ich poglądy na sztukę. Gdyby też nie trudne doświadczenia Mariny z dzieciństwa w rodzinie serbskich partyzantów bohaterównych i gdyby nie stopniowe odkrywanie przez nią istoty performance'u, prób nawiązania relacji z widzem, prób oddawania mu coraz większej przestrzeni w samym performance'ie. Wystawa pokazuje całą twórczą podróż artystki i jest to fenomenalny sposób poznawania sztuki, moim zdaniem. Nie tylko tej tworzonej przez Abramowicz. Fajnym uzupełnieniem wystawy jest przeczytanie książki Pokonać mur. Jest to autobiografia Mariny Abramowicz. Wydana została parę lat temu przez wydawnictwo Rebis w przekładzie Anny Bernaczyk i Magdaleny Hermanowskiej. I jest to oczywiście perspektywa samej artystki, ale w tym wypadku nie jest to wada, bo jej prace przecież także ukazują subiektywne spojrzenie na świat, a książka dopełnia osobistymi wspomnieniami i przemyśleniami tę warstwę twórczą, którą zobaczymy na wystawie. Dodatkowo warto jeszcze obejrzeć film The Space in Between. Polski tytuł to Marina Abramowicz w Brazylii. Jest to dokument, który pokazuje wycinek jej wyzwań duchowych związanych z jej pragnieniem wyjścia z trudnej i toksycznej relacji. Jest to film o takiej nieśpiesznej narracji z dużą ilością pięknych kadrów z Ameryki Południowej. A obok Mariny też oglądamy kulturę rdzennych mieszkańców. Film ten rzuca trochę więcej światła na jej ostatnie prace, w których używa wielu kryształów, kamieni, które także można zobaczyć na tej wystawie. I ostatnią ciekawostką niech będzie to, że w twórczości Abramowicz pojawiają się wątki odłączenia od chaosu świata i wprowadzania się w stan spokoju. Artystka przygotowała kiedyś przestrzeń, do której wchodziło się po zostawieniu smartfonu w depozycie i założeniu słuchawek wyciszających. Słuchanie się w ciszę i pozwolenie myślom płynąć wolno ma ten sam walor, co nic nie robienie i stan nudy, o którym chcę za chwilę opowiedzieć kilka słów. Częścią wystawy są m.in. fotele, na których można usiąść twarzą do siebie, do innych uczestników i w ciszy po założeniu słuchawek wyciszających po prostu patrzeć sobie w oczy, albo oczy zamknąć i wsłuchać się w siebie. I to jest coś, co można spróbować samemu w domu, bo innych performance'ów Mariny od tak po prostu chyba lepiej nie powtarzać. A teraz o nudzie. Tak się zdarzyło, że nieco ponad miesiąc temu złamałam nogę i o tyle niefortunnie, że po pobycie w szpitalu muszę prawie 2 miesiące odleżeć. Po kilku dniach w takiej pozycji leżącej można naprawdę utonąć w morzu znudzenia, bo ile można oglądać seriale na Netflixie czy czytać książki, bo ja na przykład książki lubię przetrawić, pomyśleć i nie potrafię tak w cugu czytać jedną za drugą. A więc leżę sobie i patrzę w sufit. Wsłuchuję się w ulicę, w dźwięki zza okna, szmery sąsiedzi, siadł ze ściany, oglądam dłonie, fakturę koca i zauważyłam, że po kilku tygodniach takie sesje nic nie robienia weszły mi w nawyk i stały się wręcz potrzebne. Badania pokazują, że nuda obok gniewu jest najczęściej przez ludzi tłumioną emocją. Wielu pewnie słyszało powiedzenie: inteligentni ludzie się nie nudzą. I weź tu w takich warunkach, przyznaj się, że nudzisz się albo że potrzebujesz nic nie robienia przez chwilę. A wielka szkoda, bo nuda jest dla nas i naszego mózgu bardzo potrzebnym stanem. Do nudzenia się przyznawali się m.in. Tolkien, Steve Jobs. Jobs wręcz zachęcał do nudzenia się. Mówił, że po przejściu w nudy zaczynają się pojawiać świetne pomysły. I ten fenomen naukowcy wyjaśniają tym, że gdy się nudzimy, to w mózgu zaczynają się tworzyć nowe połączenia nerwowe, co z kolei może sprzyjać kreatywności. Kiedy nic nie robimy i nudzimy się, mózg przechodzi w taki inny tryb działania, aktywują się inne jego obszary niż ma to miejsce przy takiej naszej standardowej pracy i przy myśleniu o takich bieżących sprawach. I kiedy nie zajmujemy się tak zwaną bieżączką, łatwiej nam snuć plany, a nawet od razu zabrać się za ich realizację. Fajne, nie? Problem w tym, że obecnie coraz trudniej nam się nudzić. I zauważam u siebie, że pojawił się u mnie odruch sięgania po telefon, jak tylko pojawi się moment nudy. Nudna prelekcja i już scrolluję Twittera. Nuda w pociągu i już przeglądam Instagrama. I irytuję się, że to mnie wciąga i zjada mój czas w sposób taki bezproduktywny, ale okazuje się, że ma to też szersze negatywne konsekwencje. Nie pozwalając sobie na nudę, odbieramy sobie możliwość głębszej refleksji. Nie zastanawiamy się nad swoimi emocjami. Odbieramy możliwość podążenia za jakąś myślą, która pojawia się od tak niby przypadkowo, a potem prowadzi do takich szerszych rozmyśleń. Pewien walijski filozof, Bertrand Russell, jeśli ktoś nie zna tego nazwiska, to zachęcam do sprawdzenia go sobie na przykład w Google, bo to ogromnie ciekawa postać. Więc Bertrand Russell doszukiwał się w stanie nic nie robienia klucza do szczęścia. Żyjąc w ciągłym przebodźcowaniu, mówił, i dużym natłoku emocji, naturalnie sięgamy po coś, co da nam jeszcze większe przeżycia i emocje, po coraz to mocniejsze bodźce. I w takim trybie możemy dotrzeć do momentu, kiedy już żaden bodziec nie będzie nam w stanie dać takich emocji, jakich szukamy. A pozwalając sobie na stany nic nie robienia, na nudę, odpoczywamy od bodźców i później ponownie możemy się cieszyć nawet drobnymi rzeczami. Nuda, taki stan bezczynności, pozwala nam też przypomnieć, jacy jesteśmy, kim jestem ja, co myślę o czymś ja sama, bez poddawania się wpływom, jakie ciągle nas atakują w mediach, w radio, w telewizji, w internecie i czego tak naprawdę chcę ja, co mi sprawia radość i przyjemność, a nie co powinno sprawiać radość zgodnie z trendami na Instagramie. Odwołując się do swojego doświadczenia, przyznam, że pokonanie dyskomfortu, jaki się pojawia na początku uprawiania nudy, nie jest łatwe, ale przestrzeń, jaką nuda potrafi zrobić w głowie oraz klarowność myśli, jaka się pojawia, jest warta tego zachodu. Jednym z najbardziej zapracowanych, przebodźcowanych technologią i zestresowanych krajów świata jest podobno Korea Południowa. I żeby pokazać, jakie możliwości daje nic nie robienie, pewna koreańska artystka o pseudonimie Whoopsie Young wymyśliła spektakl performance z elementami zawodów pod tytułem Space Out. Uczestnicy przez określony czas oddają się nudzie i nic nie robieniu. Ten, kto zacznie rozmawiać z innymi lub sięgnie po telefon, zostaje wyproszony. Nic nie robienie może wyglądać bardzo różnie. Może być to forma medytacji czy kontemplacji, wolnego rozmyślania, czy prowadzenia obserwacji, czy po prostu zamknięcia oczu i takiego odpłynięcia. Tym samym każdy uczestnik, po swojemu się nudząc i nic nie robiąc, zostaje współtwórcą performance'u, bo każdy z nas nudzi się po swojemu. Odbyło się już kilka edycji tego wydarzenia. Autorka daje możliwość zorganizowania podobnego w innych miejscach w oparciu o licencję. Myślę, że byłoby super, gdyby ktoś sprowadził to wydarzenie także do nas. Pod podcastem zostawię dla Was kilka linków, m.in. do tego działania Space Out oraz do kilku performance'ów Mariny Abramowicz. Jednocześnie jestem bardzo ciekawa, jakbyście mieli wyróżnić 2-3 swoje ulubione działania Mariny Abramowicz, to które z tych jej performance'ów to by były? Podzielcie się pod podcastem, przeczytam z dużym zainteresowaniem. I to by było w sumie tyle na dziś. Do usłyszenia niedługo.